Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Ewangelię Jana, rozdział 15, strona 1159. I z tego 15 rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi o krzewie winnym, chciałbym przeczytać werset 16 i skupić się na tym akurat wierszu. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Będziemy się modlić. Drogi Panie, dziękujemy ci, że to ty wybierasz, to ty powołujesz. I tak jak czyniłeś to kiedyś, tak samo czynisz to dzisiaj. Panie, jeżeli chcesz kogoś powołać do życia z Tobą, prosimy, byś to czynił swoim Duchem Świętym. Jeżeli chcesz kogoś znać, powołać do służby, do konkretnego zaangażowania, prosimy, byś to robił. Panie, daj, abyśmy uświadamiali sobie, że nie mamy żadnych zasług przed Tobą. Ojcze, że jedynie w imieniu Twojego Syna, mając świadomość tego, co dla nas uczynił, możemy mieć odwagę, żeby stanąć przed Tobą, ale też możemy mieć wielki przywilej, żeby nazywać się Twoimi dziećmi, Twoimi przyjaciółmi. Prosimy, byś nas poruszał, byś poruszał nasze serca, abyś pocieszał tych, którzy są dotknięci smutkiem. Panie, żebyś podnosił tych, którzy są przygnieceni. Tobie chcemy wszelką chwałę oddać i cześć, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Powiem wam szczerze, że dobrze być znowu między wami. Cieszę się, że was widzę. Dobrze być gdzieś poza, ale najlepiej być u siebie. Kochani, mam nadzieję, jeżeli popatrzę na tych z was, którzy jesteście moim pokoleniem bądź starszym, mówi wam coś imię i nazwisko Ronald Reagan. Amerykanie mówią, że to był ich najlepszy prezydent. I Ronald Reagan opowiadał kiedyś dziennikarce prowadzącej z nim wywiad historię, która, jak sam wyznał, nauczyła go podejmowania decyzji. Pewnego dnia ciocia zabrała go do szewca, żeby ten uszył mu nowe buty. I szewc, patrząc na młodego chłopaka, mając świadomość też mody, która ma miejsce, mówi, pyta go, czy chcesz buty ze ściętym czy okrągłym czubkiem? Reagan nie mógł się zdecydować, więc szewc powiedział, przyjdź jutro albo pojutrze i wtedy mi powiesz, jakie buty mam dla ciebie zrobić. No ale nie przyszedł ani jutro, ani pojutrze. I tak się jednak złożyło, że po kilku dniach spotkał tego szewca gdzieś na zakupach i szewc, wykorzystując sposobność, pyta go o fason butów. Zdecydowałeś się na co w końcu? A Ronald mówi, jeszcze się nie zdecydowałem. No cóż, trudno, rzekł rzemieślnik. Kiedy Reagan odbierał po kilkunastu dniach gotowe buty, był zszokowany tym, co zobaczył. Jeden but miał okrągły czubek, a drugi ścięty. I to wydarzenie, powiedział prezydent, nauczyło mnie, że jeśli nie będę podejmował własnych, właściwych decyzji, to albo ktoś podejmie je za mnie, albo podobna okazja na podjęcie decyzji może się już nie powtórzyć. Albo ktoś podejmie mnie tę decyzję za mnie, albo podobna okazja na podjęcie decyzji może się już nie powtórzyć. Nie trzeba czytać wywiadu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby dopiero wtedy uzmysłowić sobie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka zajmuje podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów. Właściwie każdego dnia podejmujemy różnego rodzaju decyzje. Czasem są one przemyślane, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Innym razem są chybione i nie przynoszą nam żadnej korzyści. Ja tak patrzę na niektórych młodych małżonków, tak z oczu czytam, kochanie, to była najlepsza decyzja, jaka mogła mi się przytrafić. że mogłem pojąć, mogłem się z tobą ożenić, albo że mogłam wyjść za ciebie za mąż. Fajne byłoby, jakby małżeństwa mogły czymś takim do siebie się zwrócić, jeżeli rzeczywiście by to było prawdą. A więc powiedziałem, że czasem jest tak, że jesteśmy zadowoleni, czasami jest tak, że te decyzje są chybione. Dobrze, jeżeli nie musimy ponosić konsekwencji tych chybionych decyzji. Nieraz decyzje przychodzą nam bardzo łatwo, bez zastanowienia się. Widzieliście kiedyś dwa schematy, jak robią zakupy mężczyzna i kobieta? Tak? Mężczyzna, kartka, strzałka, jeden punkt, wyjście. Kobieta, labirynt cały. Czasem jest tak, że rzeczywiście podejmujemy decyzję od strzału. A czasami mają miejsce i takie sytuacje, kiedy nie potrafimy zająć żadnego stanowiska. Kiedy pozostajemy niezdecydowani. Kochani, stoimy w swoim życiu w obliczu wielu decyzji, wielu wyborów, jakie regulują nasze codzienne ziemskie życie, jak też stoimy wobec wielu decyzji, które regulują naszą wieczność. To wszystko, co będzie po śmierci. A dokładnie, gdzie tę wieczność spędzimy? Myślę, że każdy z nas dobrze wie, że jeżeli chcemy myśleć o wieczności, w niebie, to musimy podjąć najważniejszą decyzję, jaką człowiek ma do podjęcia, żyjąc tutaj na tej ziemi. Mianowicie decyzję nawrócenia, oddania swojego życia w Boże ręce i pójścia za Panem Jezusem. Inaczej mówiąc, musimy dokonać tego najwłaściwszego wyboru. Tego wyboru za nas nikt nie dokona. Ale czasem może tak być, że okazja na dokonanie tego wyboru już się więcej nie powtórzy. Stąd też pytanie, czy mamy tę decyzję za sobą? Czy każdy z nas, tak jak tu siedzimy w kościele, czy tych z was, którzy słuchacie w internecie, bądź tych z was, którzy teraz na falach CCM-u słuchacie, czy każdy z nas ma już za sobą podjęcie tej najważniejszej decyzji? Ale jeżeli popatrzymy do 16 wiersza, który czytałem, na którym mamy się zastanowić, moglibyśmy odnieść wrażenie, że co do decyzji sprawa wygląda troszkę inaczej niż to, co do tej pory powiedziałem. Nie wy mnie wybraliście, mówi Pan Jezus, zwracając się do uczniów, ale ja was wybrałem. Tłumaczenie słowa życia, pamiętajcie, że to ja wybrałem was, a nie wy mnie. Jak to w końcu jest? Jeżeli uważnie wczytamy się w Biblię, to zorientujemy się, że pomiędzy tym, co ona mówi na temat decyzji, a tym, co przed chwilą powiedziałem, nie ma żadnej sprzeczności. Prawdą jest, że zanim cokolwiek my zrobimy w kierunku naszego wyboru, naszego opowiedzenia się za Bogiem, to On już o wiele wcześniej coś dla nas uczynił. I to coś bardzo, bardzo ważnego. Wyrazem tego jest krzyż. Skończyliśmy śpiewać jedną z pieśni tą frazą. Na krzyż. To jest potwierdzenie, że Bóg dokonał wyboru, że Bóg podjął decyzję. I w tej sytuacji tego Bożego działania, tej Bożej inicjatywy, to moje tak, jako moja odpowiedź na zaproszenie do otwarcia swojego życia dla Boga i pójścia za Nim jest niczym innym, jak tylko moją odpowiedzią na Boży wybór. Bóg dokonał wyboru. Bóg podjął decyzję. Biblia mówi bardzo wiele na temat Bożego wyboru. W Starym Testamencie czytamy o tym, że to Bóg wybierał jednostki, to był Noe, Abraham, Jakub, później cały naród Izrael, a z tego narodu Bóg wybierał poszczególne osoby. To byli prorocy, sędziowie, to byli królowie. To były jednakże wybory ludzi, którzy mieli za cel przeprowadzenie konkretnych spraw, wizji, realizację Bożych określonych planów, konkretnych sytuacji. Bóg ich wybrał, oni podjęli decyzję pozytywnej odpowiedzi na ten Boży wybór, czyli podjęli się tego, co Bóg im zlecił. Z kolei w Nowym Testamencie to, że Bóg wybiera ze świata ludzi do siebie, jest sprawą bardzo ważną i oczywistą doktryną. Gdy chodzi o wybór 12, to bardzo często przede wszystkim pamiętamy ich reakcje wyrażające się decyzją pójścia za Jezusem. Prawda? Jeżeli popatrzylibyśmy do jakiej Ewangelii, jakiejkolwiek, od Mateusza aż po Jana. Mówimy wtedy nieraz, że to oni dokonali właściwego wyboru. Ale nie zapominajmy, że ten wybór, obojętnie czy to był wybór Mateusza, czy to był wybór kogokolwiek z uczniów, był poprzedzony wyborem, jakiego Pan Jezus sam najpierw dokonał. On podchodził do nich i on stawiał im pytanie, bądź zostawiał ich ze stwierdzeniem pójdź za mną. To był wybór Jezusa. A uczniowie dokonywali wyboru jako konsekwencja wyboru Pana Jezusa. Jezus podjął inicjatywę, wybrał i podjął świadome ryzyko, mając pełną wiedzę na temat tego, jakimi byli ludźmi, na temat ich temperamentu, na temat ich mocnych stron, słabości, na temat ich nawet przyszłych błędów czy niedociągnięć. Bardzo często w naszym życiu może mieć miejsce coś takiego, że gdybyśmy mieli wejrzenie w to, jakimi ci ludzie będą po pewnym czasie, nie podjęlibyśmy decyzji związanej z tym, że nie postawilibyśmy na tych ludzi. Nieraz tak jest, że pod wpływem pewnych sytuacji, kiedy upływa pewien czas, zwracamy się do kogoś, mówimy, zawiodłeś mnie. Albo mówimy sami do siebie, zawiódł moje oczekiwania. Gdybym wiedział, że tak będzie, nie poprosiłbym go o pomoc. I to, co dla mnie do końca chyba nie będzie zrozumiałe. Pan Jezus, mając świadomość słabości tych ludzi, ich ograniczoności i tego, że kiedy będzie największa potrzeba, to oni zamiast stanąć za nim uciekną, jasne, potem się rehabilitują. Ale pomimo tego, czego Jezus tak bardzo potrzebował, pomimo tej świadomości, Jezus podejmuje decyzję, stawia na tych ludzi. Kochani, czytamy w wielu miejscach, że Jezus nie tylko wybrał ich do tego, żeby szli za Nim, żeby poświęcili Jemu swoje życie, żeby oddali Mu swoje życie, ale Jezus wybrał ich do niesamowitego celu, jakim było przynoszenie Ewangelii, jakim było dawanie świadectwa, przynoszenie owocu i to trwałego, czyli wybór, który idzie w dwie strony. A myślę, że często wierzący ludzie zatrzymują się na pierwszym punkcie. Jezus wybiera do zbawienia. Jezus wybrał uczniów po to, żeby ich zbawić. Ale na ten wybór się nie kończył. Ten wybór był bardziej uniwersalny. On wybrał ich do konkretnego celu i konkretnego zadania. Żyjemy na tym świecie nie tylko po to, żeby jakoś to życie przeżyć. Żyjemy na tym świecie nie tylko w tym celu, żeby odpowiedzieć pozytywnie na Boże wezwanie, ale żyjemy na tym świecie, żeby realizować konkretne zadania, które Bóg kładzie nam na sercu. W zależności od umiejętności, w zależności od talentów, Bóg kładzie każdemu z nas konkretne zadanie. Czytamy w wielu miejscach, choćby nawet przytaczam jeszcze raz ten werset 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Przeznaczyłem was do zbawienia, ale przeznaczyłem was do tego, byście szli i byście owoc wydali. Czasami traktujemy to słowo w użyciu formy, którą ja teraz zupełnie świadomie wypowiedziałem. Wydali owoc, ale tam jest wydawali owoc. Abyście szli i wydawali owoc. Czyli to wydawanie owocu jest rozciągnięte w czasie tak długo, jak długo będę żył. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, ale to, co głupiego u świata wybrał Bóg i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. W Chrystusie wybrał nas Bóg, byśmy byli święci, pisze w liście do Efezjan, nienaganni przed obliczem Jego. Gdy chodzi o Boży wybór, o wybór Pana Jezusa, już konkretnie, jeżeli byśmy to spersonifikowali do osoby Pana Jezusa, w Ewangelii Jana 4 razy czytamy o tym, że Jezus wybiera. Gdy chodzi o uczniów, Pan Jezus wybiera ich po raz pierwszy, próbuje podsumować pewną część, żeby przejść do następnej. A więc wybiera ich po raz pierwszy, kiedy ich spotkał. Później z grupy ludzi, z szerokiej, wybiera tych 12. To też jest bardzo szczególny wybór. Nazywa ich apostołami, ale to wiąże się z konkretnymi odpowiedzialnościami, z konkretnymi obowiązkami. A więc po pierwsze chodziło o wybór do zbawienia i po drugie chodziło o wybór do szczególnej służby. Na przykład apostoł Paweł był szczególnym narzędziem wybranym. W Dziejach Apostolskich czytamy. Lecz Pan rzekł do Ananiasza, idź albowiem mąż ten, Saul z Tarsu, jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Jest wybrany do konkretnej roboty, jeżeli tak to w brzydki sposób określę. I kochani, pod tym względem do dzisiaj się nic nie zmieniło. Każdy wierzący człowiek, który podjął decyzję oddania swojego życia Bogu, jest wybrany do wieczności, do życia wiecznego, ale jest również wybrany do podejmowania, wypełniania określonych, zleconych przez Ducha Bożego zadań. Myślę, że każdy z nas jest świadom swego wyboru. Zostało mi zlecone, żeby być księdzem. I tak to odbieram. I nie odbieram tego jako sposobu na życie. Ani nie odbieram tego jako sposobu zrobienia kariery czy zaistnienia. Jeżeli ktoś do tego tak podchodzi, to jest jego problem. Ale ja do tego tak nie podchodzę. I czasami, jeżeli słyszę, ksiądz to ma klawę życie, to myślę, może w oparciu o pewną obserwację powiedziałeś coś takiego. Zostałem wybrany, ale każdy z nas został wybrany do konkretnej rzeczy. Zostaliśmy wybrani tam, gdzie jesteśmy, z obdarowaniami, którymi zostaliśmy obdarowani. Nie zostaliśmy wybrani do tego, żeby od czasu do czasu podchodzić do tego sejfu, otwierać go, patrzeć do tego pojemnika, gdzie mamy te skarby, cieszyć się i wsadzić go z powrotem, ale zostaliśmy wybrani, żeby tym, czym zostaliśmy ubogaceni, służyć dalej. Kościele Pana Jezusa, zostaliśmy wybrani, żeby służyć. Nie by, żeby siedzieć, słuchać kazania, potem powiedzieć fajne, niefajne, lepszy dzień miał ksiądz, gorszy miał dzień, fajnie, że inni, wszyscy zostaliśmy wybrani do konkretnego zadania. Jeżeli popatrzymy na kwestię Bożego wyboru, to oprócz słowa wybór, wybrał, Bożą decyzję wyrażają także inne sformułowania, takie jak na przykład przeznaczył, Dzieje Apostolskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli, ale być może w konkretnym kontekście, ale jeżeli mówimy o Bożym wyborze, wiąże się to z Bożym przeznaczeniem. Ja nie mówię o predestynacji. Ja nie mówię o tym, co czasami może do nas docierać. Zdaję sobie sprawę z tego, że myślę, Jurek zrobiłby o wiele lepszy wykład i wprowadzenie na ten temat, aniżeli ja. Ja nie mówię o takich twierdzeniach, że Bóg już przed założeniem świata wybrał i przeznaczył niektórych na zbawienie, niektórych na potępienie i teraz ludzie, którzy mają tego świadomość, bądź są skonfrontowani z taką teorią, mówią, ja nic nie będę robił, bo być może znajduję się w gronie tych, których Bóg przeznaczył na potępienie. Ja nie mówię o wyborze w kontekście predestynacji, źle rozumianej. Bóg nas przeznaczył dla siebie. Innym słowem, czytamy w kontekście Bożego wyboru, Ojciec pociąga. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec, który mnie posłał, mówi Pan Jezus w 6 rozdziale Jana. Bóg powołuje, kolejne stwierdzenie. A więc bez względu jednak na to, jakich słów Biblia używa, chcąc wyrazić to, co Bóg czyni, uświadamia nam jedno, że tym, który wychodzi z inicjatywą, który zawsze podejmuje pierwsze kroki w kierunku naszego zbawienia, który wybiera do zbawienia i do służby, i do określonych zadań, tym jest Bóg. Co więcej, Biblia mówi, że obowiązkiem każdego człowieka względem tego Bożego wyboru jest odpowiedzenie na ten Boży wybór, powiedzenie swojego tak. Nie tylko w kontekście zbawienia, ale w kontekście konkretnej służby. Czyli moja decyzja, jaką podjąłem kiedyś tam w życiu, decyzja o oddaniu swojego życia Bogu, była niczym innym, jak tylko konsekwencją Bożego działania, Bożej decyzji, Bożego wyboru. Bóg mnie wybrał, ja powiedziałem tak. Twoja decyzja, jeżeli ją podjąłeś w życiu, w kontekście przynależności do Boga, była konsekwencją Bożej decyzji, którą Bóg podjął. Kochani, bardzo często jest tak, że mamy bardzo niskie poczucie swojej wartości. Ale kiedy mówię o tym Bożym wyborze, mając świadomość, że Pan Jezus, i nawiązuje do tego, co powiedziałem, że pomimo tego, że miał świadomość, jakimi ludźmi będzie dysponował, on ich wybiera. Fajnie ujął to Luther, kiedy pisze w tłumaczeniu do drugiego artykułu wiary w bardzo przystępny sposób, bardzo fajne słowa, który mnie, zgubionego, potępionego człowieka wybawił, odkupił, pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci, władzy szatana, nie złotem ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą niewinną męką i śmiercią swoją, abym był jego własnością. Bardzo ładnie jest to ujęte. Mnie, biednego, potępionego człowieka. Wybrał, abym był jego własnością. Ale idźmy dalej. Kiedy Bóg dokonał tego wyboru? I znowu odnieśmy się do słowa. Od samego początku. Od założenia świata. Efezjan 1:4. Czytam tłumaczenie dynamiczne. Dawno temu, zanim jeszcze stworzył świat, Bóg wybrał nas dla siebie na własność, na mocy tego, co dla nas Chrystus uczynił. Wtedy to postanowił uświęcić nas tak, aby patrząc na nas nie widzieć żadnej skazy, a jedynie miłość, którą nas okrył. Kochani, jeżeli więc kwestia wyboru jest taka ważna dla człowieka, to co w takim razie daje mi ten Boży wybór? Czasami jest tak, szczególnie w świecie sportu, że zżymamy się, że oto ktoś odrzucił wybór reprezentowania barw swojego kraju. Były takie przypadki. Były takie przypadki, kiedy ludzie mówili, nie zgłoszę się na zgrupowanie kadry, czeka mnie mecz klubowy, boję się o swoje zdrowie, a więc nie. Wszelkimi konsekwencjami. Czasem jest tak, że ludzie mówią, to jest wielki zaszczyt. Zostałem wybrany. Mam reprezentować swój kraj. Mam tutaj jeszcze godło na swojej piersi. Jest to wielki zaszczyt i powód do dumy dla mnie. Ale nie zawsze tak jest, że doceniamy sobie, że jest to naprawdę coś szczególnego. Jeżeli więc sprawa wyboru jest taka ważna, to co w takim razie daje nam Boże wybranie? Trzy rzeczy. Powiedziałem już pierwszą. To jest kwestia zbawienia. My jednak powinniśmy dziękować Bogu, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu, pisze Paweł w drugim liście do Tesaloniczan. Zbawienie. Druga kwestia to jest chwała. Do tego też powołał was przez Ewangelię, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drugi Tesaloniczan 2:14. Abyście dostąpili chwały. Kwestia wywyższenia. Kiedy będziemy w niebie, będziemy wokół tego zgromadzeni, który złożył za nas swoje życie. Wreszcie ten wybór daje nam synostwo. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Efezjan 1:5. Czy słowo tłumaczenie dynamiczne. Jego odwiecznym zamiarem było uznać nas za własne swoje dzieci i dlatego posłał Jezusa Chrystusa, który zgodził się za nas umrzeć. Synostwo, usynowienie. Jasne, można dużo mówić o adopcji, ale nie to jest tym tematem. Chodzi o te trzy kwestie. Zbawienie, chwała, synostwo. Jest się o co bić, moglibyśmy powiedzieć. Myślę, że nie jest to element, który zlekceważymy. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś proponuje coś komuś, słyszy odpowiedź, a co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał? Jasne, że jeżeli usłyszę konkretne teraz propozycje, rozpatrzę to w sercu swoim, czy w to wejdę, czy nie. Oczywiście, kiedy jesteśmy konfrontowani z Bożym wyborem i z Bożą decyzją, że Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni, nie stawiamy pytania, albo przynajmniej nie powinniśmy, a co ja z tego będę miał? Tylko cieszymy się, że Bóg mnie, nędznego, grzesznego człowieka, pociągnął do siebie, że mnie usprawiedliwił, że mnie obmył krwią swojego Syna. To wystarczy. Kochani, do czego więc nas wybrał Bóg? Powiedziałem, że przeznaczył nas, wybrał do życia wiecznego. Dalej, przeznaczył nas do ruchu, do tego, abyśmy nie siedzieli na miejscu, nie zadowalali się tym, co otrzymaliśmy, gdy idzie o zbawienie, o życie wieczne, lecz byśmy szli, abyście owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. W tym Bożym wyborze jest dynamika, tak jak w Bożej miłości jest dynamika. Kiedy czytamy o Bożej miłości, mamy bardzo ładną definicję, że ta Boża miłość jest ruchem, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał. Bóg coś uczynił. I to samo, kochani, gdy chodzi o ten Boży wybór. Nie chodzi o to, że Bóg jest tym, który cały czas będzie bardzo aktywny, ale w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy odkryli, że Bóg nas zachęca do naszej aktywności, wręcz ją nam nakazuje. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Ostatnie z Ewangelii Mateusza 28. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna, Ducha, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy słowa, kiedy znajdujemy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset. Weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Oczywiście powiemy, bezpośredni odbiorcy to był zupełnie inny krąg ludzi. Adresaci się zmienili, ale cel i Boża wizja i Boże polecenie nie uległy zmianie. Czasami jest tak, wiecie, że My przychodzimy do Boga z gotowym scenariuszem, ewentualnie mówimy: Panie Boże, poślij mnie tu albo do tego, a pewnych miejsc jakoś unikamy. I kiedy zdarzało mi się, dzięki Bogu nie byłem dawno w szpitalu jako pacjent, to tak w nawiasie do tego stanu zdrowia, o którym Jurek mówił, składając mi życzenia, że nie wiadomo, jak to teraz jest, ale nieraz, będąc w szpitalu, zastanawiałem się: Panie Boże, czemu Ty mnie tu posłałeś? Że ja miałem zupełnie inne plany. Roboty było bardzo wiele. Dlaczego? A potem się okazywało, dlaczego. Nie będę was zanudzał, ale nieraz było tak, że toczyłem z Bogiem walkę. Czułem, że mam wziąć Biblię i iść po oddziałach, a ja byłem słaby i nie chciałem. No. Zdarzało się, że kiedy byłem w danym miejscu, uświadamiałem sobie, że po to tam się znalazłem. Że miałem konkretną rzecz do zrobienia. Nie czekajmy na to, że nas Bóg do szpitala pośle jako pacjentów. Ale rozejrzyjmy się wokoło. Pan Jezus wypowiedział konkretne słowa do swoich uczniów. Adresaci, powiedziałem, się zmienili. Natomiast cele, zadanie został ten sam. Mamy być przedstawicielami. Parę tygodni temu mówiłem taką krótką wzmiankę na temat ambasadorów. Przedstawiciele, ambasadorowie albo ambasadorzy. Doskonale wiemy, że ambasador to osoba, która reprezentuje swoje państwo poza jego granicami. Nasze państwo, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jest tam. Tutaj reprezentujemy nasze państwo. I to wiąże się ze zwyczajami, które tam panują, ze słownictwem, które tam panuje, ze sposobem odnoszenia się, który tam panuje. Jesteśmy przedstawicielami. Ale myślę, nieraz patrząc na życie ludzi, człowiek zadaje sobie pytanie, przepraszam bardzo, przedstawicielem kogo jesteś? Bożego Królestwa? Czy tego królestwa, pośród którego żyjemy? Mamy dbać o dobre imię tego, do którego należymy. Mamy dla niego zdobywać przyjaciół. I to jest nasz obowiązek. Ja nie mówię, kochani, o niczym nowym. Staram się jakoś wydobyć gdzieś z każdego z nas pewne pokłady, które tam tkwią. Wiem, że niektórzy z nas są, wybaczcie za porównanie, utytułani po łokcie. Ale powiem wam, że rzadko kiedy znajduje się w Kościele w Polsce drugi zbór pod względem potencjału, który jest tu w Malince. Nie ma takiego zboru z takim potencjałem. Ale gdybym patrzył przez perspektywę potencjału, to ten kościół powinniśmy budować na 5000. Nie na 500. Kiedy zastanawiam się nieraz, patrząc na kościół, który staje się coraz bardziej wygodny, po co tu budujemy? By trzeba było powiedzieć: Kościele Pana Jezusa, obudź się. Zostawiłeś gdzieś swój spokój w tym pierwszym etapie, że zostałeś wybrany do zbawienia. Ale ty zostałeś wybrany, Kościele Jezusa, do tego, żeby innych pozyskiwać do Kościoła Pana Jezusa. To jest ten wybór. Mam być przedstawicielem, ambasadorem. Nie mam być człowiekiem, który będzie milczał, który nie będzie nic robił, który będzie tylko robił wtedy, kiedy się go wypchnie. Sam mam szukać, dlatego że Bóg daje mi możliwości, póki jeszcze je mamy. Czy mamy czekać na prześladowanie? Czy mamy czekać na to, że zacznie nam się źle dziać? Wtedy się obudzimy? Do czego Bóg nas wybrał? Bóg nas wybrał też do tego, byśmy byli Jego przyjaciółmi. Nie jestem w stanie tego do końca zrozumieć. Wielki, potężny, wszechmogący Bóg wybiera mnie, żebym był Jego przyjacielem. Pan Jezus nazywa swoich uczniów już nie sługami, ale przyjaciółmi. Jan 15, 14, 15. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Bóg nas wybrał do radości. Ja wiem, że życie nieraz tłumi radość. Problemy finansowe, w małżeństwie, w rodzinie, zdrowotne. Życie jest trudne i nie szczędzi nam trudów i doświadczeń. Ale tu jest kwestia, że jesteśmy powołani do radości, która jest wpisana w to, że jesteśmy Bożymi przyjaciółmi, należymy do Boga. To jest powód do radości. Nic nam tej radości nie zabierze. Nawet jeżeli ta radość jest przyłożona doświadczeniami, trudnościami, ale przez to wszystko przebija się, że należy do Pana. I nawet jeżeli jest trudność, to ona jest krótkotrwała teraz. Bo idę tam, gdzie nie będzie żadnych problemów ani doświadczeń. Jesteśmy wybrani i przeznaczeni do tego, żeby wydawać owoce. Kochani, pochylmy swoje głowy i zamknijcie oczy. Chcę każdemu z was postawić kilka pytań. Specjalnie mówię każdemu z was, bo te pytania już sobie postawiłem ostatni raz dzisiaj rano. Chcę postawić kilka pytań, na które proszę was, żebyście w ciszy sami przed sobą, ale też przed obecnym tu Duchem Świętym odpowiedzieli. Na ile w swoim życiu przyjąłeś ten Boży wybór, podejmując decyzję należenia do Pana i codziennego naśladowania Go? Na ile przyjąłeś ten wybór? Na ile jesteś świadom tego, że wszędzie tam, gdzie się znajdujesz, we wszystkim, co robisz, jak się zachowujesz, masz być Jego przedstawicielem? Nie tylko jednak, czy jesteś tego świadomy, lecz także na ile tym przedstawicielem jesteś. W jakim stopniu jesteś Mu wdzięczny za to, że możesz zostać zaliczony do grona Jego przyjaciół? Na ile jesteś radosnym chrześcijaninem, cieszącym się faktem przynależenia do Jezusa? I wreszcie, w jakim stopniu w twoim życiu widoczne są owoce, po których inni mogą rozpoznać, do kogo należysz i kogo reprezentujesz? Niech was Bóg błogosławi. Będziemy się modlić. Amen. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jest czas, kiedy mówisz do każdego z nas. Dziękujemy, obojętnie, czy jest to zachęcenie, czy napomnienie, ale mówisz Ty jako ten, któremu na nas zależy, który wybrał każdego z nas i przeznaczył. Panie, nie pozwól, żeby pośród nas był ktoś, kto nie podjął decyzji i nie dokonał wyboru pójścia za Tobą, oddania Tobie swojego życia. Panie, nie pozwól, żeby z tych, którzy idą za Tobą, znalazł się ktoś, kto dla Ciebie nic nie robi albo robi tak niewiele. Panie, powiedziałeś, że mamy wydawać owoc i by ten owoc był trwały. Dlatego chcemy Cię prosić, Ojcze, abyś pracował nad każdym z nas. Abyś nas ruszał z miejsca. Abyś dawał wiele mądrości, Panie. Abyś przede wszystkim zabierał z naszego serca słowa próby wytłumaczenia, że dlaczego ja, to powinni inni. Ale byś każdemu z nas pokazywał, że tam, gdzie jesteśmy, masz względem nas swoje oczekiwanie i zlecasz nam swoje zadania. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś błogosławił i kończące się to nabożeństwo, kiedy będziemy wychodzić do domów, abyś błogosławił cały ten dzisiejszy dzień, abyś błogosławił tydzień, który zaczęliśmy. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy są pogrążeni w żałobie, o tych, którzy muszą radzić sobie ze śmiercią kogoś bliskiego i całą rodzinę Bujoków chcemy oddawać w Twoje ręce. I wdowę, która została córkę, i mamę, rodzeństwo. Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują Twojego uleczenia, nieraz potrzebują cudów. Panie, chcemy Cię prosić o Julkę z Wisły. Daj, aby i tak diagnoza, która brzmi bardzo nieprzyjemnie, żeby nie potwierdziła się, Panie, proszę Cię o ich rodziców, o jej rodziców. Proszę Cię, Panie, o to, abyś dotykał się i głowy Julki, byś usuwał to, co tam zaczęło funkcjonować, to, co tam zaczęło rosnąć. Panie, chcemy w Twoje ręce przynieść Jasia w szpitalu w Krakowie przed operacją, abyś jego dotykał się, abyś wypełniał go Twoim pokojem. Chcemy prosić Cię o Rubena w Stanach przed operacją, którą ma mieć w środę. Abyś Ty kierował rękami lekarza, abyś wyciszył też i jego rodziców. Panie, chcemy Cię prosić o Bożenę w Niemczech. O Marysię w trakcie leczenia. O Beatę, która walczy o życie. O Bogusława z Rudy Śląskiej. Panie, o tych, którzy naprawdę potrzebują takiego cudu, ale też Twojej bliskości, obecności. Też chcę Cię prosić o taki pokój dla mojej mamy przed tym nieprzyjemnym zabiegiem, który ją czeka. Panie, dzięki, że to jest taki wielki przywilej, że możemy przynosić wszystkich przed Twój tron. Możemy Ciebie za wszystko błogosławić, oddawać w Twoje ręce, wywyższać Twoje imię, bo jesteś tego godzien. A modlę się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.